jesteś.
Tak?
Tak.
Jest dzisiaj 10 kwietnia 1985 roku. Dalszy ciąg naszych rozmów z panem.
Myślę, że będziemy w domu. Zaraz, ja sobie może wezmę tam krzesło.
Ja mówię, tak, a ja swoją torbę przyniosę. Gdzie ja wstawiłem to? Aha, jest.
Guzik mi akurat skoczył rękawa od koszuli.
Tak więc jeszcze raz powtarzam, jest dzisiaj 10 kwietnia 1985 roku i kontynuujemy nasze rozmowy u pana Beksińskiego w domu. To te karteczki,
które są ja sobie moje dyspozycje, nie, to ja sobie, żeby wiedzieć, co ja mam uzgodnić z panem, wie pan dokładnie, bo wolałem, mówiąc tak, prawdę, zejść z
ja też chciałbym kilka
z parnasu, a zabrać się wiele za deski, kleje, transporty i te wszystkie inne rzeczy.
Dobrze, ja też mam całą serię różnych spraw do uzgodnienia. Pokażę panu pański. Czy jest jakaś szansa kupić od pana jakieś dawne pana rysunki na tą wystawę, żeby pokazać?
No ale skąd? Jak ich nie mam?
Pan, jakoś też te kiedyś pan mi pokazywał.
A te takie małe
rysunki? Tak, te małe.
Są, no wie pan, no, ewentualnie ja tam muszę się zastanowić, może to pożyczyć raczej, wie pan.
Nie chciałby pan sprzedawać.
No mówiąc prawdę, nie wiem po ile ja mogę brać za rysunki.
Zawsze nie lubię pożyczonymi rzeczami operować, dlatego bo one do mnie nie należą. W związku z tym boję się, że jeżeli najmniejsza rzecz by się stała, to wie pan, jak jest moje, to moje. Jak nie jest moje, to ja się zawsze boję potrójnie. Dlatego wolę zawsze kupić.
Bo po prostu nawet wie pan, to jest tak dawno, że z jednej strony mam do nich jakiś sentyment.
Dziękuję za herbatę. Bardzo dziękuję.
Do czego nie bardzo mogę wrócić, bo że tak. Jakbym wracał, to bym wrócił całkowicie co innego.
Jeśli byli koło pana.
Tak? Czy tam świeciło słońce?
Dawaliśmy w hali mirowskiej. Jego żona rejestruje kartki żywnościowe na ulicy Dzielnej. Aha. Tam doszła do wniosku, że tam właśnie jest najlepiej. Wie pan, u nas jest rzeczywiście, że tam
na kogo. Oni takie wynieśli niedomowe wprawdzie, ale polskie.
Ach, czy ty jestem w tym domu.
Więc
tak. Tak, tak.
A nie wiem o czym. Aha, że mówię kartki rejestrowane.
No, nie, mówiliśmy o tych rysunkach.
Proszę pana, więc po prostu z jednej strony mam niby no jakby nie, brak możliwości wrócenia od tego samego, a to są jakby resztki, które mi zostały w domu. Tak poza tym nie jestem pewien, na ile one w ogóle korespondują.
Słucham?
Nie dziękuję. Natomiast gdyby były telefony.
Ja nie podnoszę.
Aha, no dobrze, to ja tu będę tak będę selekcjonował każdego. Ja się boję panicznie, gdyby pan uruchomił Liliane Bilińską, to ona zaraz jej jakoś szare komórki zaczynają działać w ten sposób, że zacznie tu składać życzenia świąteczne spóźnione, tym niemniej serdeczne, później zacznie mi się jakoś, wie pan, ona się nie może odkleić od telefonu i są później w ogóle duże trudności, także to jest jedna sprawa. Druga, że od wczoraj do gazetu dzwonili, parę razy mnie szukają i nie wiem czego chcą, ale najprawdopodobniej jakiś klient tutaj się pęta, wie pan, z okazji świąt po Warszawie i też wolę po prostu, żeby nie miał z nimi potem odmawiać. Jak dużo wygodniej powiedzieć, że wyjechałem pewno na tydzień z Warszawy, a później klient pojedzie za granicę i sprawa się jakby skończy na pniu.
Wolałby pan tych rysunków nie sprzedawać?
Mówiąc prawdę, że jakbym wolał, bo mi to tego niewiele zostało, no nie wiem nawet, wie pan, w momencie kiedy ja je sprzedawałem, to ja sprzedawałem za jakieś strasznie marne pieniądze oczywiście, a dzisiaj nawet nie wiem jaką one by miały wartość bezwzględną i względną, to znaczy wartość dla mnie jako pamiątka do czego już nie wrócę. I wartość powiedzmy handlową, za którą wypadałoby w ogóle liczyć tyle pieniędzy czy coś takiego. Natomiast z kolei druga rzecz, że one nie korespondowałyby w moim odczuciu, wie pan, z tym, co jest aktualnie wystawiane, bo mimo wszystko pewna tam się niby nie zmieniam w ogóle, tylko stare gonię, wie pan, jakbyś piętkę. Tym niemniej tam po 10 latach to jakby widać, że to już jest właściwie coś całkiem innego i nie za bardzo nadaje się do połączenia z tym, co jest w tej chwili, wie pan, bo jest z innej beczki po prostu. Dlatego myślę, że...
Ale ja tą wystawę wymyślałem na zasadzie retrospektywy.
Nie, za dużo nie pan wymyśla retrospektywy, ja radził od razu, że pan jest tu, jak to się mówi, decydentem, ale ja bym odradzał nadmierną ilość jakby mieszanki. Zostawić raczej, wie pan, jakby jednorodną bardziej wystawę, wie pan, może być z paru ostatnich lat, bo to tu jednak nie ma jakichś takich zdecydowanych wahań i mogłyby być rysunki, powiedzmy, z tego okresu, z którego są obrazy, czyli te jakby ostatnie rysunki, które były, ich tam Myczka jest jeden, Turlejski jest jeden, no to co wiem, tu
Nowicki ma jeden.
Ma jeden, wie pan, no i poza tym na tym, to znaczy
Skolimowski
ma jeden, którego z lubiałem. Strasznie, on sobie twierdził, że to jest właśnie najlepszy, ale on ma jakby gust nie bardzo zgodny z moim gustem.
Kisielewski
ma jeden rysunek, to wiem, tak, tylko znaczy przez Alicję Wal wiem, bo ja człowieka nie znam. I wie pan, na tym się kończy, chyba wyczerpuje się zakres informacji odnośnie tego, kto... Znaczy Zimmerer tutaj w Warszawie miał jeden rysunek, tak, z taką lecącą głowę w powietrzu. Nie wiem oczywiście, co z jego...
Nie chciałby mieszać pan tam tych rysunków do wystawy, tak?
Więc te rysunki, które teraz ostatnio wymieniłem, tego okresu, czyli po roku 72, ale nie przed rokiem 72, są w jakiś sposób koherentne z tym, co byłoby wystawiane, jeśli idzie o oleje. Oczywiście także ulegają pewnym zmianom, te oleje przeszły od persyflażowych do takich bardziej, powiedzmy, uspokojonych, więc też jest tu jakby dwa nurty, ale one już nie są tak od siebie piekielnie odległe, jak to, co było przed 72 rokiem.
Proszę pana, jednym z pytań, które chciałem właśnie panu dzisiaj zadać, jest niestety, musimy wrócić do konkretów, ale jednym z tych pytań jest właśnie pytanie o pewne nurty i beczki, jak w cudzysłowie je pan nazwał. Więc może, ponieważ pan to poruszył, ja chciałbym ten temat szybko wyczerpać, żebyśmy przeszli do konkretów, ponieważ trudno jest właściwie, prócz takich na zasadniczych jakichś różnic periodów u pana, rozróżnić konkretne jakieś okresy. Raczej mówi pan, że jest kilka beczek, z których pan stare pobiera, tak, no, że jest kilka nurtów naraz.
To znaczy paralelnie. Po latach, po gdzieś 68 roku mniej więcej, czy już ściśle powiedzmy 70 roku, jakby ujednoliciło się to wszystko, co robi i nawet w sposób jakby zamierzony nie chcę wprowadzać tutaj raptownych zmian, natomiast przedtem raczej starałem się za każdym razem dawać jakby zupełnie coś innego.
Od 70 roku w takim razie sądzi pan, że można raczej...
Że jest generalnie, wie pan, tak samo, nie można się, no nie ma rady, no nie da rady się czego trzymać ściśle w tym samym sposobie robienia. Także tu na pewno ja wyróżniam bardzo silne różnice.
Tym nie może myślę, pan określić?
No właśnie, bardzo ciężko byłoby to określić. To po prostu trzeba popatrzeć na obrazy. Widać, że one są w moim odczuciu przynajmniej inaczej malowane.
Mógłby pan...
No przecież pan ma już obrazy z tego okresu.
Czy mógłby pan spróbować
to określić? Nie, nie mógłbym. Nic nie wymyślić.
Na czym polegają te kilka beczek?
Powiedzmy, najwcześniejszy okres, najwcześniejszy zdecydowanie, ale on także nie był ściśle określony w czasie, a w każdym razie ja go w tej chwili nie potrafię określić, bo po prostu nigdy nie notowałem tych lat. To był okres, w którym był dominował element persyflażu i groteski, czego pan zresztą jakby nie zauważał na niektórych obrazach w ogóle i to tak inni klienci także jakby tego nie zauważali. Natomiast dla mnie ten element persyflażu i groteski był jakby, wie pan, usprawiedliwieniem przed samym sobą, że zaczynam malować obrazy. Po pierwsze, realistyczne, albo w każdym razie przedstawiające ze światłocieniem i ze wszystkim innym, czyli jakby według maniery sprzed 100 lat. A z drugiej strony, że są to, jak określiła sympatyczna pani Grimpas, którą pan powołał do tego, obrazy narratywne. Ponieważ i jedna i druga ta z tych określeń przeszkadzają mi w tym samym stopniu, jak przeszkadzają zapewne pani Grimpas w afirmowaniu tego, co ja robię. znalazłem w sobie rozwiązanie, które pozwalało mi to robić na zasadzie groteski. I czyli ja to robię, wiem, żeby samemu sobie jakby pomóc wprowadzić się już później na serio do tegoż nurtu i robić rzeczy, które już w moim odczuciu obecnym tego elementu groteski nie mają lub mają bardzo z rzadka na bardzo poszczególnych, pojedynczych obrazach, natomiast generalnie już są malowane w sposób seriozny. To jest przyczyna, dla której obecnie jakby rzadziej się pojawiają elementy takie jak ten pies przerobiony na starca.
Chciałem właśnie o nim powiedzieć, że on jest elementem groteskim.
Ale jest elementem, powiedzmy, dość ewidentnie takim, którego teraz bardzo rzadko stosuje. Z pewną premedytacją już w tej chwili jest niestosowany. Ten typ, powiedzmy, namalowania, powiedzmy, człowieka z skrzydłami zamiast uszu, wie pan, i te wszystkie takie chwyty, które dzisiaj raczej eliminuje, jak pan widzi.
Tak.
Dzisiaj raczej staram się jakby znacznie uspokoić nadmiar, w cudzysłowie, wyobraźni. No tak. Staram się raczej, żeby te obrazy miały jakby pewne deformacje, pewne typowe dla mnie cechy konstrukcji, natomiast na przykład gdy maluję jakąś, gdybym namalował tak, tego rodzaju kościół, jak ten kwadratowy,
tą katedrę widziałem z tyłu,
gdybym namalował, załóżmy, przed 15 laty, to najprawdopodobniej roje nietoperzy wylatywałyby, wie pan, z wszystkich okien. No powiedzmy, na grobowcach zapewne siedziałyby jakieś dziwne postacie, zapewne gołe panie, wie pan, albo coś takiego, co by było możliwie niekoherentne z widokiem katedry, ale za to w hełmach wojskowych, wie pan, no i z jakichś takich czarnych, siatkowych pończochach z kokardami, a byłyby takie kilka rzeczy, które by mnie automatycznie narzucać widzowi, że jest to absolutnie nie na serio, jest to grandiniosz przy mrużeniem oka, że wszystkie rzeczy nie zostały potraktowane, a serio, że jakbym ja mógł namalować serio rozpadającą się katedrę. Przecież współczesny malarz, który się zajmuje, prawda, współczesnością, jest to coś wręcz niemożliwego. Natomiast dzisiaj już przywykłem do tego. Dzisiaj mogę całkowicie poważnie namalować katedrę i już nie muszę dodawać tych wszystkich żartów, które mnie to niejako wtedy ułatwiały.
Czyli ten powtarzający się stale, obsesyjnie ostatnio motyw nagrobków nie zaliczać się do tych rekwizytów, które by pana usprawiedliwiały przed Somosalem, czy miały
dzisiaj są, proszę pana, na serio malowane obrazy z tym, że powiedzmy cmentarzy, no też ich tak znowu obsesyjnie, nieobsesyjnie nie ma, ale pewnie, że jest już, pan już ma z 5 obrazów.
Teraz mam z 5 obrazów z cmentarzami.
Obiecuję, że już nie będę
cmentarzy. Ale niech pan maluje, może chronopsesy dom artysty są równie pasjonujące, jak i jego luki.
Nie, więc ja do nagrobków miałem zawsze jakby stosunek pozytywny, wie pan, wobec tego malowali dawni nagrobki, z tym, że dawni właśnie na, powiedzmy, na tych rzeźbach zewnętrznych nagrobków, na tych, bo to jest jakby, jedne z tych nagrobków mają jakby wnętrze o charakterze jakimś takim kostnym, umięśnionym, inne mają twarze i tak dalej, natomiast w tym okresie persyflażowym to raczej we wnętrzach nagrobków znajdowało, na tych rzeźbach nagrobków znajdowały się sceny nieprzyzwoite, albo w każdym razie takie troszeczkę jak z pornoshopu czy coś takiego, żeby właśnie zestawić jakby dwie rzeczy, które są każda z innej szuflady, żeby tym samym podkreślić groteskowość sytuacji.
Dwa pytania dodatkowe do tego okresu groteski. Od jakiego okresu mniej więcej do jakiego
Właśnie tego nie potrafię określić za dokładnie, bo u mnie te granice nie występują ostro. Nie wiem, czy u Picassa od okres różowy, okres błękitny występowały ostro, tak od czwartku, dziesiątego, prawda? Koniec okresu tego, zaczynamy okres następny. Nie mam pojęcia. Czy dopiero krytycy w ogóle z tego zrobili jakieś różnice, bo może Picasso w ogóle nie zauważył, że miał okresy. Ja po prostu nie patrzę od tej strony, ewentualnie by się dało wprowadzić jakieś cezury czasowe w tym wszystkim, ale...
Wśród obrazów, który ja mam, prócz tego jeźdźca z grzywą i z koniem obdartym ze skóry i z tą małą postacią, która mu siedzi na kolanach, jakie inne jeszcze obrazy Wydają się Panu należeć właśnie do tej kategorii persiflażowych.
No powiedzmy, to Inhoxigno Vinces, które Pan kupił od Szydły, to na pewno jest też z tej parafii. A tak poza tym nie za bardzo pamiętam w pewnym sensie.
Ta na głowa pewno... kobiety z dzieckiem wgryzającym jej się w szyję?
Nie, to już nie. To już był okres, proszę Pana, ta głowa kobiety, ta, co Pan kupił od Cegłennego. Mm-hmm. To już był okres taki, w którym ja malowałem jakby... co w jakimś tam niewielkim stopniu zostało do niektórych obrazów dzisiejszych. Okres, w którym robiłem te tak zwane, nie wiem jak to określić, fałszywe przestrzenie czy coś takiego. Takim najbardziej znanym obrazem to jest ten, który wisi u żony w pokoju z tym takim wnętrzem, z niebem białym, prawda, takim schodami, po których spływa stróżka krwi, które jest kilka jakby przestrzeni. Takim, powiedzmy, pierwszym absolutnie w tym cyklu to był obraz, który jest własnością Wańka, namalowany bodajże w 1974 roku z cmentarzem, w którym właśnie jest jakby lustro, które prowadzi do innego świata. I ja takich obrazów, w którym te zabawy z przestrzenią, to co bliżej wydaje się, że jest dalej, a to co dalej wydaje się bliżej, przedmioty, osoby i wszystko zazębiają się ze sobą, namalowałem dość sporo, w których jeden z nich to jest właśnie taka podwójna postać, którą Pan posiada, gdzie także właściwie jest i fałszywe pęknięcie na obrazie, prawda, i jakby...
Mówi Pan o tej kobiecie trzymającej dziecko. Czy nie myśli Pan, tak nawiasem mówiąc, wrócić czasami do tych fałszywych perspektyw i wielu...
Jakoś mnie w tej chwili to dość zdecydowanie przestało pociągać. To było kilka, niektóre na przykład przeszły, były sprzedane w BHZ, było jakieś takie lustro, przez które widać morze. To lustro było owalne, tak jak w secesyjnej toalecie, ale stało, wie Pan, na jakimś gruncie, to był właściwie niby pomnik. No i teraz przez nie, w horyzoncie były góry, natomiast przez nie widać było morze, na morzu zbliżał się statek z wielkim białym krzyżem. Leciały ptaki. Te ptaki wylatywały poza obręb lustra, wie Pan, na obręb tej przestrzeni, która znajduje się po tej stronie. Stanowiły jakby związek między wnętrzem lustra a stroną zewnętrzną. I takich było pewna ilość obrazy. Jak w pewnym momencie mi się to skończyło, nie pamiętam kiedy, chyba zobaczyłem takiego szwajcarskiego grafika, który genialnie te rzeczy robił i jakby zdecydowałem, że tu już nie ma sensu.
O kim Pan myśli?
Właśnie, że nie pamiętam. Jakiś Eschenbach. Nie mogę w tej chwili, nie pamiętam nawet nazwiska tego człowieka.
Tak.
W każdym razie cały jakby album taki wydał grafik, tak, wychodzony bardzo taką precyzyjną metodą, gdzie istniały rozmaite takie sztuczki graficzne, mające na celu wprowadzić jakby... Nie wiem, czy to burza się
zburza, na pewno. Tak,
to ma możliwość czarne chmury.
Burze. Tak, tak.
W którym, a trzeba, wie Pan, jeszcze jedną rzecz zrobić, mianowicie włączyć jakąś lampę, bo jeżeli jest burza, zgaśnie światło, to nie będziemy widzieli, że się nie nagrywa.
Aha. Dobra, tak. Mówi Pan, że jak on to robił?
Robił na przykład jakieś takie, to jest bardzo trudno do opowiedzenia, na przykład no istnieją rozmaite takie triki optyczne, w którym jeżeli się patrzymy, to nie wiemy, czy mamy do czynienia z rzeczą wypukłą, czy wklęsłą na przykład, bo można to interpretować albo tak, albo tak. No więc wykorzystując wiele tego rodzaju chwytów, on malował na przykład wodę, która płynęła jakimś takim korytem do młyna, prawda? W tym młynie spadała, wie Pan, w dół, obracała koło, płynęła dalej i wpływała z powrotem do tego samego koryta, z którego wypłynęła. I absolutnie nie można było znaleźć miejsca, w którym ona idzie do góry, wie Pan, bo tak wykantował to z rozmaitych tych, że po prostu dostało się takiego komentu i nie można było, wie Pan, zgadnąć. Znaczy, oczywiście ten trik, jak się chwilę posiedziało, to się wiedziało, w czym jest i gdzie została uszukana jakby zdolność postrzegania. Ogólnie to się zawsze bierze, wie Pan, z wstęgi Möbiusa. Zna Pan wstęgę Möbiusa, prawda? No jest po prostu, bierze się pasek papieru i skleja się go, prawda, przewróciwszy do góry nogami. Wtedy powstaje tak zwana nieskończoność. Bardzo popularna zabawa. Więc jeżeli, wie Pan, przewrócimy to tak, skleimy w tym miejscu, to ta powierzchnia tego nie ma końca. Będzie pan jeździć, wie pan, i objedzie pan wszystkie strony i wróci wam do punktu wyjścia, a i obie strony zostały niejako przejechane łówkiem. To nazywa wstęga Möbiusa, taka bardzo skomplikowana, już nie do tłumaczenia, jest butelka Kleina, czy paradoks Banacha, czy tak dalej, wie pan, cała kupa jest rozmaitych takich trików i w fizyce. A graficy się także za to wzięli. Pamiętam taki najlepszy grafikę właśnie tego faceta, w moim odczuciu najlepszą, gdzie jest jakby pokazane wnętrze z lotu ptaka w perspektywie zbiegającej się w dół, w którym posadzka i ściany wyłożone są kwadratowymi kafelkami i znajdują się ogromne ilości okien i schodów ze wszystkich stron. Ale niektóre schody, po tych schodach zjeżdżają jakieś takie stwory, które są wielonożnymi, ale ściśle zmechanizowanymi, tak jakby gąsienicami czołgowymi, ale rozwiniętymi, wie pan, w stanie rozwiniętym. I one tak jakby idą na tych szeregu nóżkach, później się zwijały i w momencie, jak schodzą ze schodów, zwijają się w roloniki i jadą. Natomiast schodzą ze schodów, rozwijają się z powrotem i schodzą, wie pan, po tych schodach. I teraz niektóre schody są jakby ze ścian ku podłodze, niektóre z podłogi ku ścianom, ale wreszcie w pewnym momencie człowiek patrzy, nie wie, gdzie tu jest sufit, gdzie tu jest podłoga, bo tam jest jakieś takie obłąkane krążenie, które, wie pan, absolutnie wprowadza w zupełny zamęt i człowiek właściwie po pewnym czasie, wydaje mi się, że zna generalny, prawda, układ całości, a po pewnym czasie głupie jest zupełnie, wie pan, ruch jest we wszystkich kierunkach i właściwie nie można już się odnieść do niczego. No więc dla mnie był to jakby taki najsilniejszy efekt właśnie z tego i później myślę sobie, no właściwie to robią i to robią lepiej ode mnie też, czy jakby mnie to zniechęciło troszeczkę do próbowania tych prawda, rzeczy później z fałszywymi przestrzeniami w obrazach. Z tym, że Waniek to później też długo robił, chyba też nie wiem, czy pod wpływem jakby moich rzeczy, bo on dostał, ja mu dałem w prezencie ten pierwszy jakby i mu się szalenie to podobało. I on właściwie też dość długo ciągnął ten mechanizm. Nawet później doszło do tego, że Skrocki, jak raz tu przyszedł, to mówi, ale ty nie maluj tych wnętrz, bo to tak zwańka wszystko robisz. Myślę, czymś zostało w ogóle, co było naprzód, co było z tyłu, jak właśnie w tej grafice, wie pan, pomylone, bo już właściwie nie wiadomo, kto z kogo zżyna właściwie w tym ogólnym układzie. Ale mnie się wydaje, że ja to robiłem, po prostu mi tak przyszło do głowy. Waniek na pewno robił to później ode mnie, natomiast kto robił na świecie, wie pan, pierwszy, no to należało być może, że i także ten Szwajcar nie robił tego pierwszy. Jest to jakiś taki chwyt, który ma wprowadzić po prostu pewne wątpliwości odnośnie przestrzeni.
Ale to spotkanie z grafiką tego faceta było wystarczające dla pana, żeby zarzucić coś tak
interesującego? Mi się wydaje, że coś jest lepsze, wie pana, bo ja wiem na przykład, jak ja się zniesmaczyłem, jak ja się wycofałem gwałtownie z erotyzmu, przecież ja robiłem bardzo takie intensywne, erotyczne rzeczy, jak zobaczyłem, że cała Polska nagle odhamowuje się, bo w pewnym momencie zapaliło się zielone światło, ale się zapaliło oczywiście później niż ja to robiłem, już ze 2 lata, wie pan, po tym jak ja robiłem wystawę, czy 3 lata. I nie ja zapaliłem to światło, tylko jakby na świecie, wie pan, podniesiono jakby, to znaczy zmniejszono zakazy, gdzieś na przełomie 60. lat i początku lat 70. No w każdym razie wtedy do Polski to przyszło gdzieś. Ja w 67 robiłem wystawę rzeczy, które robiłem w 62, 65 roku, wie pan, no do 67 zahaczając, oczywiście wtedy troszeczkę zjeżdżałem w bok. Natomiast i zrobił takie cyrki z tą wystawą organizatorzy, jakbym co najmniej, wie pan, młodzieży nie wpuszczano, tylko specjalistów do jednej podzieli to na 2 pokoje, wie pan. Młodzież z tego siedziała pod drzwiami, robiła kocią muzykę każdego specjaliście, którego tam dawano klucz, wie pan, i tam go wpuszczano, zamykano szybko. Dzisiaj to wszystko mogło śmiało wisieć, wie pan, w Pałacu Kultury, czy gdziekolwiek indziej, bez żadnych zastrzeżeń, no ale takie były wtedy czasy. Natomiast później, jak nagle wszyscy ruszyli ławą ku erotyzmowi, no to czułem, że jakoś nie lubię być w tej kupie, wie pan, i wycofałem się z tego. Zresztą może także pomogli mi w tym ludzie tacy jak Banach, którzy natychmiast zaczęli uważać, że ja jestem oto producentem tego, co lubią i mogą mi dyktować tematy oraz typu podobać. No i żądać, prawda, żebym w zamian za jakieś suweniry produkował im obrazki. Mające no, mniej znaczenie, wie pan, artystyczne, co raczej coś takiego, wie pan, jak po prostu niektórym ludziom nie wypadało kupować Playboya, bo go nabyć w Polsce nie było można, no więc jeżeli się to nabywało pod pozorem dzieła sztuki, to tak jakby była, jakby pozory były, wie pan, uratowane. I sądzę, że ja miałem być, jakby zostałem tak wytypowany przez pewną grupę ludzi za producenta tego rodzaju nastrojów, zdecydowanie, że mi to jakby nie odpowiada. Dam spokój.
Na razie w takim razie trzy nurty, a nawet trzy okresy, bo miało to miejsce w czasie, mi pan powiedział. Jeden okres ten persiflażowy, drugi tych fałszywych perspektyw, trzeci erotyzmu. Czy była jakaś paralela między nimi?
Erotyzmu to było dużo dawniej i jeszcze nie w okresie, kiedy malowałem obrazy olejne. Oczywiście były jakieś tam obrazy olejne, które miały elementy erotyczne, ale nie wydaje mi się, że jeżeli nawet teraz namaluję obraz erotyczny, jeden powiedzmy na 10 czy jeden na 15 obrazów, że można określać to jako okres po prostu na tej zasadzie, na której maluję powiedzmy cmentarz, samochód czy łysego faceta z psem, to mogę namalować scenę erotyczną. Jest to już nie, ja w tamtym okresie po prostu produkowałem wyłącznie, wie pan, sprzyjem erotyzmem, którym również erotyzm miał być rodzajem, wie pan, czerwonej płachty na wtedy młodszy, czerwona płachta na burżuja, wie pan. Z kolei jak burżuj zaczął przychodzić i żądać, żeby mu produkował nadal, no to po prostu sens czerwonej płachty jakby stracił swoje znaczenie.
Czy erotyzm, ten okres erotyczny był, znowu się tłumaczę, raczej poglądami pańskimi, niejako światopoglądowymi na burżuja i na czerwoną płachtę, czy również miał po prostu związek z tym, że był pani młodszy i bardziej seksem zainteresowany?
Nie, proszę pana, seksem to jak ludzie mówią, jest człowiek nawet podobno krótko przed położeniem się nałożył śmierci zainteresowany. Wobec tego nie musimy się czarować, wie pan, seksem. Poza tym ci, którzy ode mnie jakby nabywali te rzeczy, wie pan, to byli starsi niż ja jestem obecnie. Także nie sądzę, żeby to miało takie znaczenie, że ja byłem bardziej zainteresowany. Ja sądzę, że wiem, że w pewnym momencie. Ja to napisałem w którymś z wywiadów. Zobaczyłem tu jakby, wie pan, no dużo treści, które warto po prostu wyciągnąć. Dużo treści, to znaczy coś, z czym się można porozumieć. Jest to mimo wszystko język międzynarodowy w jakiś sposób seks, prawda? Bo wszyscy są na to w rozmaitym stopniu oczywiście i z rozmaitymi odchyleniami wrażliwi i można było jakby do kogoś przemawiać z nadzieją, że ten ktoś w ogóle słucha, co się do niego mówi. To mi się wydawało, wtedy wydawało mi się, że to jest dużo treści, w porównaniu z obrazami i tendencjami, jakie panowały w sztuce w tym okresie oficjalnym. To były właściwie duże wystawy właśnie galanterii typu napisy We Humans, prawda, czyli Szpinakiem na morze i tym podobne, wie pan, że ktoś robił kreskę i twierdził, że opanował w pełni zasadę krajobrazu, gdyż powyżej tego jest niebo, poniżej tego jest ziemia. Wobec tego horyzont, który był, wie pan, z linijki zrobiony długopisem przez powiedzmy płótno 2 metry na 1,5 metra i wisiało na wysokości. Masę tego rodzaju rzeczy było. I rozmaite panie typu pani Grimpas wstawały i właśnie widziały tu nowość idei, prawda? Albo się to robiło tą kreskę i później się pisało. Tam wymiar, kilometr w górze, chmura, cumulus, prawda? Albo tam 3 kilometry wyżej, cirro stratus, prawda? Z lewej strony wschód słońca, 6 metrów w lewo. No wie pan, no wszystko można było zrobić. No i to wisiało na wystawie i ludzie kontemplowali. Ja wtedy, to była jakby gigantyczna ilość galanterii i wtedy w zestawie z tym obejrzany jakiś album XIX-wieczny bodajże, bo XIX wiek, wie pan, było wtedy masa takich seksuologów o głośnych nazwiskach jak Kraft Ebbing na przykład, wie pan, w ogóle było takie zainteresowanie rzeczami dziwnymi, podobne jak zresztą jest w tej chwili, tylko że jakby inne spektrum w tej chwili tych rzeczy mówi. I wydawano na przykład całe encyklopedie poświęcone rysunkom maniaków seksualnych. Ja tak jakiś album wiedeński dostałem z podrywanymi niektórymi kartkami. Tym niemniej szalenie ciekawy. Wie pan, zawierający. Widać było, że rzeczy są rysowane z tą taką nieporadnością takich amatorów, ale wie pan, z dużym zaangażowaniem. To było tak, że czuło się, że facet przeżywał, wie pan, każdy rysunek. Myślę sobie, Boże, ile z tego wali ludzkich uczuć, czy tam były kondycji ludzkiej, ja będę powiedzieć, góry. A z tych wystaw, na których jest kreska, niebo z góry w dół, wie pan, nie idzie nic. Jest to chłodna galanteria, zupełny koniec, jakby rozpad, wie pan, jakiejkolwiek twórczości. Myślę właściwie, czy nie warto byłoby się wyładować z własnymi potrzebami erotycznymi na małych rysunkach, to wtedy zacząłem robić. Jakieś popłuczyny niewielkie zostały z tych, tutaj w tej tekście, które pan widział, ale w zasadzie większość się jakby rozeszła. Oprócz tego były inne, były jakby większe także niektóre rysunki z tego okresu. To jest dość niekoherentne do tego, co robię obecnie. Nie dałoby się nawet zostawić na wystawie.
Czyli jeśli zrozumiałem, erotyzm skończył się w momencie, kiedy przestał być dla pana
wyłącznym pańskim językiem. Nie mieszała tutaj rozmaitych tych tendencje, a treści...
Ja nie mówię o treści, ja mówię o tendencji pewnej.
Tendencja artystyczna to jest jedna rzecz, a wie pan, to co jest tym przekazywane, to jest druga rzecz. Można, więc ja nie mogę powiedzieć, że tak, pierwsze to były erotyczne,
no, a później były przestrzenie. Ja nic nie powiedziałem, co było pierwsze, tylko chciałem powiedzieć, że wniosłem z tego, co pan mówi, że okres, czy też przewaga motywów erotycznych zniknęła z chwilą, kiedy uznał pan, że zbyt wielu ludzi się w ten sam sposób wyraża i w ten sam sposób tym się interesuje, w związku z tym nie jest to już pański wyłączny język.
To znaczy, pozycja outsidera mi jakby zawsze odpowiadała. Miała w sobie taki element arystokratyzmu, więc w zasadzie nie lubię być w tym miejscu, gdzie działa większość.
Okres z kolei, czy też tendencja przeważająca fałszywych perspektyw skończyła się, czy nabrała, stonowała się z chwilą, kiedy zobaczył pan grafikę tego faceta i to, że inni robią w podobny sposób. Znowu nie chciał pan należeć do tych...
Aczkolwiek nie można tego wszystkiego, wie pan, bo to tak brzmi racjonalnie w tym tłumaczeniu. Ja to sam zresztą tak panu przed chwilą powiedziałem. Ale tego się nie da tak racjonalnie mimo wszystko ująć. Dlaczego nagle w pewnym momencie człowiek coś rzuca?
Nie ma pan ochoty wrócić do tych fałszywych perspektyw?
Do fałszywych perspektyw nawet w mniejszym stopniu mam ochotę wrócić niż do erotyki, wie pan? Bo jakby erotyka mieściła się w ramach normalnego obrazu, nie trzeba tam było. Natomiast fałszywa perspektywa jest to rzecz szczególna, która w danym momencie jakbym odczuł wątpliwości odnośnie tego.
To bardzo piękny okres był u pana. Wspaniały obraz pan stworzył. Dziwny te klienci uznają to również za wspaniały pański okres, do tego stopnia, że mówi się, że to był ten najlepszy okres Beksińskiego. A pan wyraźnie nie ma ochoty do tego wracać, mimo tego, że uznaje pan, że ten obraz, który zachowała pańska żona, jest bardzo udanym obrazem.
No tak, aczkolwiek ja już z niego, także mówiąc, nie prawdę, stosunku nie mam. Jest także u Tomka jeden co najmniej.
Jeden jest z tymi oczyma, tak? I z tymi rękoma.
Tak, który nie wiadomo, czy to są otwory, czy to są kto. Jakby mam w tej chwili jakieś zastrzeżenia, trudno mi je ująć niejako w słowach.
Znaczy, jeśli pokornie potrafię, nie sugerując niczego i niczego, nie namawiając, wspomnieć, że to bardzo piękne są te perspektywy.
Tu numer 47 05 81. Proszę powiedzieć zwięźle, o co chodzi, oraz podać swoje nazwisko i numer telefonu, na który mam się połączyć po powrocie.
To znaczy, że coś zmieniło się na dobrze.
Proszę zacząć mówić dopiero po usłyszeniu sygnału.
Dzień dobry, pan Raciborski mówi.
Tak, już jestem, już daję telefon.
Witaj, Bogdanie, cześć. No. Tak. Tak. No dobrze, ale czy oni gotowi są uznać nasz... O, smut. No. Nie podpiszę bez tych zmian. Bez tych zmian nie podpiszę. ja podejrzewam, że byłeś zjednoczony. To nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że bez tych zmian nie można podpisać tego. Tak. Czy on ma równą władzę decydowania jak... Być możemy być, bo na pewno będziemy, mieliśmy tam jechać i pojedziemy. Ale dlaczego w takim razie taki gwałt? Dlaczego takie gwałty? Kiedy ja ich prosiłem o pospieszenie się, im się nie spieszyło, teraz nagle gwałt, już jutro i koniec. Tak. Nie no, jedziemy oczywiście, że jedziemy do Łodzi, ale ja ci powiedziałem, że te zmiany są absolutnie niezbędne. Absolutnie nie. Tak. Tak. Dobra. Tak. Możemy się zaraz tylko z tym, że ja się tam z kimś umówiłem na dworcu, bo mam coś przekazać i ten ktoś będzie czekał 11:19. Ja nie widzę powodu, żebyśmy jechali tym samochodem. Jedzie się pociągiem bardzo wygodnie, pogadamy sobie, poczytamy i spokojnie pojedziemy o 8. Tak jakbyśmy się umówili o 8:45. 8:45. Tak, dobra. No. Masz już wszystkie kasety, tak? Masz tego Jumatika też? To dobrze, no to mnie cieszy. Doskonale, dobra. Dobra. To weź to z sobą, dobra? Tak, dlatego, bo ja już później się z tobą nie będę mógł zobaczyć, jak wrócimy z Łodzi, bo ja będę zaganiany. Tak, ja będę miał jeden dzień tylko przed sobą jeszcze do działania, a potem być może nie będziemy się mógł zobaczyć. Myślisz, że to dużo? To w takim razie może byś wpadł do mnie 15 minut wcześniej i zostawił to u mnie. To jest prosta sprawa. Ja mieszkam o 2 przystanki od dworca. Tak? No to dobrze. Więc jutro za 15:09 się spotykamy na dworcu. Dobra, ściskam, cześć, pa. Tak. Dobrze, to może w sobotę, jeżeli pan Wykiński nas przyjmie, nie wiem. Dobrze, jeżeli się mamy zobaczyć w sobotę, a pan Wykiński kiwa głową, że nas przyjmie, to w takim razie przynieś to w sobotę. Dobra. W każdym razie ten VHS... Dobra. 8:45. Tak jak zwykle, no. No to świetnie. Cześć panu. Pozdrowie, dziękuję. Pozdrowienam. Od pana Dziworskiego. Proszę pana, no tak, oczywiście, że to wygląda racjonalnie i oczywiście, że to jest takie, powiedzmy sobie, szufladkowanie, ale powtarzam, że ten okres pańskiego tworzył perspektywy bardzo piękne i wszyscy to doceniają i uważają, że to był jeden z najpiękniejszych pańskich trendów.
No ale nie jakby ochoty na to w tej chwili.
Tak, nie, nic innego
nie... Mi to dojrzeje coś takiego w głowie.
Nie wiem, do jakiego stopnia uznanie ma dla pana znaczenie, bo zdaje się, że jest to raczej mniej działający motyw niż...
Na każde uznanie przypada sama ilość krytyk. Wie pan, ja bym się tym wszystkim przejmował, a w ogóle uważam, że się więcej tym przejmuje, niż by się należało przejmować, bo nie sposób, jeżeli mi przyjdzie ktoś, wie pan, złośliwości leje, wie pan, z gatunku takich, powiedzmy, osób zaprzyjaźnionych, bo te niezaprzyjaźnione to nie mówią nic, natomiast zaprzyjaźnieni czasem nie wsadzają na szpilę rozmaite właśnie odnośnie tego, co konkretnie robię, więc wie pan, jeżeli na jakiś obraz, który określić można tam A, czy B, czy C, uzyskuje naprzód, wie pan, wiązankę komplementów w stylu rób pan tak dalej, a później przychodzi ktoś i mówi, jak długo będziesz jeszcze pieprzony kopię do samego siebie, prawda, czy coś w tym stylu, no to odczuwam, jakby, wie pan, spod letniej wody dostaje się pod gorący albo zimny prysznic. Oczywiście można się tym przejmować więcej lub mniej. Jeżeli częściej się spotykam z negatywną krytyką i pozytywnymi okrzykami, to przyzwyczajam się, jakby tępieje, wie pan, na to wszystko. Natomiast jeżeli rzadko mi coś takiego poleci, zaczynam mieć wątpliwości odnośnie samego siebie i wtedy mi to raczej właściwie psuje robotę.
Nie lubi pan być krytykowany?
Ja w zasadzie najchętniej żyłbym w sytuacji, w której nikt by się nie wypowiadał ani na tak, ani na nie, bo ja wtedy wiedziałbym, co, na co mam rzeczywiście sam ochotę. Natomiast w ten sposób człowiek jakby staje się marionetką w rękach nawet ludzi, którzy nie chcieliby z niego tej marionetki zrobić, ale to działa, ten mechanizm działa w sposób niezależny od ich woli i mojej woli. Po prostu liczy się suma jakby opinii na jakiś określony temat, plus oczywiście moje wątpliwości, jeżeli ja mam sam jakieś wątpliwości odnośnie czegoś, a równocześnie, wie pan, poleci jakieś takie tego rodzaju zastrzeżenia od kogoś zaprzyjaźnionego, to wtedy ja bym się utwierdzał w własnych wątpliwościach. Jeżeli to z kolei jest w przeciwnym kierunku niż moje wątpliwości, to znowu, wie pan, też może nie być koniecznie pozytywne, bo wątpliwości zawsze są jakby na przeciwległym stronie niż napęd twórczy, prawda? Więc jeżeli ktoś mi nagle nie wypowie się zgodnie z moimi wątpliwościami, tylko w inny sposób, to słabnie jakby, wie pan, znowu zdolność twórcza i tak dalej. Także ja najchętniej to bym w ogóle nie słyszał nic. Robię, wie pan, obrazy jego się spływały i...
Może jeszcze na chwileczkę wrócić do tych trendów, tendencji w pańskim malarstwie, do ich mniej więcej przykładów i okresów. Jakie były się inne jeszcze?
Jeszcze najsensowniej mówię, bo to właśnie Nyczek, co by jakby mnie pozbawiło konieczności, wie pan, wypowiadania się, bo boję się, że pan robi podział, który poniekąd przypomina mi, wie pan, podział chorób psychiatrii.
Ja nie robię żadnego podziału, bo ja będę pana cytował takim, jakim pan w tej chwili jest i pan
ja
to
nie wiem, ale ja podziału...
Pana nie będę interpretował i potem panu dokładał.
Ja wiem, że pan tego nie chce, tylko że pan ode mnie się domaga, a ja nie umiem czasem pewnych rzeczy podzielić. Natomiast dzielić rzeczy, tak jak mówię, taki jest podział chorób psychicznych psychiatrii, do których mam bardzo poważne zastrzeżenia i niejednokrotnie widzę luki w tym wszystkim. To tak jakby podzielić rzeczy na rzeczy okrągłe, te, które grają i te, które są słodkie, powiedzmy, oraz te, których już nie ma. I teraz na niechę niektóre, których już nie ma, były słodkie, niektóre, które grają, są okrągłe. Wiem, ale to jest podział po prostu, tak jakbyśmy wzięli z 6 beczek, podsadzali razem i żyli z łudzeniem, że stworzyliśmy jakąś typologię, a tu nie ma żadnej typologii. I obawiam się, że w tym, co w tej chwili pan zaczyna, jakby w tych pytaniach, które pan zaczyna uściślać, nie istnieje uściślenie, tylko jakby sięganie stale do tych samych beczek, tylko tak troszkę z jednej, troszkę z drugiej. Wie pan, na końcu spowodujemy tym większy zamęt zamiast porządku.
Pan nie chce przeprowadzić żadnej kategoryzacji, żadnej...
Nie, mnie to przeszkadza, to po prostu jest dla mnie utrudnienie później na przyszłość, wie pan, zacznę myśleć, jak ten słoń, którą opiszą 2 razy 2 jest 5, wie pan, i z tego po prostu zacznę nie móc malować, wie pan, mnie i tak w tej chwili masę rzeczy przeszkadza, załóżmy tylko takie rzeczy, że ja chcę na przykład zrobić wystawę, którą my robimy, która będzie maksymalnie jednorodna. Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy nie, jak zrobimy drugą wystawę tego samego typu, czy nie będzie zarzutów, że robi to samo na następnej wystawie, co zrobił na pierwszej wystawie. Ale z kolei przeciwko temu jest następne, że jeżeli nie zrobię czegoś podobnego, ja pomijam w tej chwili to, co ja chcę jeszcze, wie pan, jeżeli nie zrobię czegoś podobnego, a chwyci coś określonego, to tamto może nie chwycić, czyli podrażniemy sobie gardło, wie pan. Z drugiej strony jest to, co ja bym chciał sam robić, jakby niezależnie od wszystkiego, wie pan. Z trzeciej strony jest kwestia rysunków, która też może utrudnić nam zamiast ułatwić. I to wszystko razem, jeżeli im więcej się wprowadza, wie pan, kratek, im więcej wprowadza się rubryczek, tym ja wreszcie coraz mniej miejsca znajduję dla siebie. Ja powinienem mieć w zasadzie święty spokój i malować, a pan powinien się starać, co się da z tego sprzedać, prawda? I to by było najrozsądniejsze wyjście. I wtedy, wie pan, jak ja na przykład, no, wszystko rzucę i będę malował dwa pęczki cebuli, wie pan, na tle dzieży z siadłego mleka i odpieprzę takich 30 obrazów przez cały rok, od dzieży z siadłego mleka, gdzie raz dalej, raz bliżej, a pęczki cebuli będą raz bardziej obłocone, raz mniej, no to wtedy pan będzie się musiał martwić, jak to sprzedać i mówić ludziom, że to jest ten sam facet, który poprzednio malował coś innego. No rozwinął się w tym kierunku na przykład. To jest i tak problem, który pana prędzej czy później czeka, bo ja naprawdę starałem się przez ostatni rok jakby cofnąć do niektórych, wie pan, swoich, powiedzmy, tematów, znając i nie mówiąc panu o tym, bo nie chciałem niczego przyrzekać, ani tak, ani siak, wiele niebezpieczeństw, które tu się gromadzi. Z jednej strony odgrzewania kotletów, z drugiej strony niebezpieczeństwo, wie pan, takie, że się rozsmakuje z powrotem w czymś, co już w zasadzie powinienem odepchnąć, bo mam później zarzut i tu już miałem takie zarzuty od właśnie znajomych.
Czym jest to coś? Czym jest to coś, czym mógłby się pan rozsmakować znowu?
No mógłbym, wróciwszy do swoich, powiedzmy, wzruszeń sprzed lat 10, rozsmakować się w nich powtórnie i, wie pan, ugrzęznąć w tym.
Czy dawałoby co wizualnie?
No dawałoby wizualnie to, co robię w tej chwili, ale ja nie chcę przy tym stale zostać, rozumie pan?
Stanie decyzyjne. Ten, który nas będzie słuchał, nie będzie rozumiał, co pan myśli, czym określa pan to coś, co jest w tej chwili w pańskich obrazach, co kiedyś było, do czego pan...
Produkcja roku 1984 i początku roku 1985.
Nie chce pan bliżej tego
spotkać. No zróbże, człowiecze, jakże mam to? Ma pan w reprodukcji, jak pan to w ogóle ktokolwiek kiedy ją słucha, to sobie przejrzy obrazy z tego okresu i będzie wiedział, w jaki sposób te obrazy korelują z tym, co robiłem dawniej, a w jakiś sposób nie korelują z tym, co robiłem bezpośrednio przed. No, w jakiś sposób wyskoczyłem z szyny, przeciągnąłem wózek, wie pan, czy szyny, czy wózek, czy coś innego, przestawiłem i tak bym jechał, pojechał do tyłu. No. Powstały oczywiście te obrazy są nieco inne od tych, które robiłem dawniej, gdyż one posiadają jakby pewną ilość doświadczeń oraz z tego ostatniego okresu i to, co malowałem niejako, co pochodzi wyobrażeniowo z okresu poprzedniego, namalowany jest jakby już tą techniką, którą uważam za jakieś swoje osiągnięcie lat ostatnich, ale nie dla każdego jest to osiągnięcie i nie każdy uzna to za krok do przodu, a niektórzy uznają to za krok do tyłu.
Czy może pan dwa słowa powiedzieć, na czym ta technika nowa polega?
Nie, no bo to przecież nie dwa słowa, to raz, że nie umiem tego powiedzieć, bo to dopatrzenie jest i ja po prostu tego nie ujmuję w słowach, po prostu też mi się uda czasem kłaść farbę lepiej, no to jakże mam określić, na czym to polega lepiej położenie farby, przy czym to ja uważam, że lepiej, a ktoś inny powie, że właśnie wtedy dawniej było lepiej. Wydawało mi się, że dawniej były za bardzo graficzne niektóre rzeczy, wie pan, za ostre, za... mi się